i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Dzisiaj w związku ze świętem wszystkich świętych, trochę nietypowe wydarzenie miesiąca. Chciałem Państwa zaprosić do krótkiej refleksji nad dziejami ojczystymi, ale w świetle nie tego, co piszą, mówią, czego dowodzą historycy, ale w świetle nauczania dwóch wielkich Polaków. Prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i największego z Polaków, ojca świętego Jana Pawła II. Czyli kandydata na ołtarze, bo Stefan kardynał Wyszyński ciągle czeka na swoją beatyfikację i tego, którego Kościół już zaliczył w poczet świętych, świętego Jana Pawła II. Chciałem więc, odwołując się do nauczania obu tych wielkich Polaków, przybliżyć ich wizję początków państwa polskiego, zaczynając od chrztu Polski, a kończąc na męczeństwie świętego Stanisława biskupa. A więc zacznijmy od chrztu Polski. To pierwsze wydarzenie w historii Polski o olbrzymim znaczeniu. Prymas Wyszyński tak mówił. Patrząc na minione 10 wieków, możemy stwierdzić jasno, że chrzest udzielony Mieszkowi 14 kwietnia 966 roku był otwarciem źródła, które do dziś spływa na głowy rodzących się Polaków. To chrzest uczynił z nas naród ochrzczony. Prymas Wyszyński mówił. Chrzest bowiem, chociaż sprawowany jest w każdej duszy osobno, jednak uspołecznia ochrzczonych i sprawia, że powstaje społeczność ochrzczonych. Gdy społeczność żyje ta w jednym narodzie ochrzczonym, jak się przyznaje w 95%, słusznie można mówić o narodzie ochrzczonym, który świadom jest procesu dokonywanego w naszej ojczyźnie od 14 kwietnia 966 roku. Chrzest Polski nie jest więc dla prymasa Wyszyńskiego tylko jakimś zamierzchłym wydarzeniem historycznym. Jest krynicą ożywiającą naród, prymas Wyszyński mówił. Nie ma w dziejach Polski trwalszej ciągłości, jak ciągłość zbawczego strumienia wody chrzcielnej, która nieustannie płynie przez Polskę na głowy, serca i duszę narodu polskiego, od Mieszka aż do maleńkiego chłopaczka czy dziewczynki, którą dzisiaj ochrzcili kapłani w Płocku milenijnym. Chrzest Polski zapoczątkował również misję zbawczą Kościoła nad Wartą i Wisłą, prymas Wyszyński mówił. Kościół Chrystusowy w naszej ojczyźnie powoli jednoczył naród mocami bożymi, ucząc go świętej miłości, ducha współżycia, współdziałania i przezwyciężania wszelkiej nienawiści przez miłość. W ten sposób nowy obyczaj przenikał i wiązał naród, który przez niezbadane miłosierdzie Boże poderwał się z mroków ku prawdziwej Bożej światłości. Chrzest łączył również Polskę w rodzinie narodów chrześcijańskich. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił do polskich biskupów. Chrzest Mieszka i jego dworu. Dzięki temu faktowi Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami tej bogatej historii i kultury. Dzieje Polski w wykładzie prymasa Wyszyńskiego to dzieje rozwoju duchowego, w którym większą rolę odgrywają święci niż władcy, ludzie kultury niż politycy. I oto z mroków dziejów pojawia się pierwszy polski męczennik, święty Wojciech. Jan Paweł II mówił w Gnieźnie o misji świętego Wojciecha. Poszedł Wojciech za Chrystusem, poszedł długą drogą, która prowadziła z rodzinnych Libic do Pragi, a z Pragi do Rzymu. A potem, kiedy natrafiał wciąż na opór swoich praskich rodaków, wyruszył jako misjonarz na równinę panońską, a z kolei przez bramę moraską do Gniezna i nad Bałtyk. Jego misja jest jak gdyby zwieńczeniem ewangelizacji ziem piastowskich. A to właśnie dlatego, że Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską. Ciało męczennika wykupił Bolesław Chrobry i sprowadził jej tu, do Gniezna. wypełniły się w Wojciechu słowa Chrystusa. Ponad miłość doczesnego życia postawił on na miłość do Syna Bożego. Poszedł za Chrystusem jako wierny i ofiarny sługa, dając o nim świadectwo za cenę swego życia. Jego męczeńska krew, zmieszana z krwią innych polskich męczenników, leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Tak mówił o misji świętego Wojciecha prymas Wyszyński. Święty Wojciech, gdy znalazł się na Żuławach Gdańskich, miał możliwość uniknąć śmierci, jednak nie uczynił tego. Pomimo, że znalazł się na bezpiecznej ziemi Królestwa Bolesława Chrobrego, wrócił do pogan i podjął na nowo dzieło Ewangelii. Został w ziemi usunięty siłą, albowiem życie swe oddał za tych, którym chciał przynieść życie. Homilię wygłoszoną w Sopocie w tysiąclecie kanonizacji świętego Wojciecha 5 czerwca 1999 roku Jan Paweł II zakończył następująco. Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmienia. Mijają stulecia, a Polska wśród zmiennych kolei losów rośnie jak ten wielki dziejowy dąb ze swoich zdrowych korzeni. Dziękujemy Bogu, Bożej opatrzności za to. Zmienny proces tego wzrastania ubłogosławiła obecnością świętego Wojciecha, jego śmiercią męczeńską nad Bałtykiem. To jest wielkie dziedzictwo. Z tym dziedzictwem idziemy w przyszłość. Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich patronów zgromadzonych wobec Bogu Rodzicy owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś przed tysiącem lat przez świętego Wojciecha. Niechaj ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom. Oto ziarno pszeniczne, które padło w ziemię, w tą ziemię i przyniosło owoc stokrotny. Pośrednim skutkiem męczeństwa biskupa Pragi był zjazd w Gnieźnie w roku 1000, kiedy to przybyłego do grobu świętego Wojciecha cesarza Ottona III przyjmował książę polski Bolesław Chrobry. Zjazd w Gnieźnie był wyraźnym znakiem znaczenia Polski i jej władcy w ówczesnej Europie. Przy tej okazji cesarz potwierdził decyzję papieża Sylwestra II, ustanawiającą w Polsce metropolię w Gnieźnie i 3 nowe biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. W ten sposób, jak podkreślał prymas Wyszyński, Polska uniezależnia się od wpływu ludzi obcych, którzy nas nie rozumieją. Wola Ojca Świętego przy mądrej polityce polskiego władcy sprawiła, że moce i energie duchowe, społeczne, narodowe, religijne i polityczne będą się odtąd wypowiadały w duchu właściwym dla naszych potrzeb narodowych i młodej państwowości polskiej. Własna struktura kościelna miała decydujące znaczenie w formowaniu się narodu polskiego. Prymas Wyszyński mówił: ład hierarchiczny kościoła, biskupi i kapłani unaradawia się. Kościół, wspierany przez siły polityczne i przez ducha Ewangelii, tworzy kulturę religijno-narodową, tworzy więź nadprzyrodzoną, katolicką więź, która nie wyłącza nikogo do miłości. Prymas Wyszyński dostrzega także w hołdzie cesarza Ottona III i księcia Bolesława Chrobrego uznanie wyższości zasad Ewangelii nad siłą. Wszyscy z połem poklękli, uznając, że nie masz większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za braci. Jan Paweł II widział w gnieźnieńskim zjeździe owoc męczeństwa świętego Wojciecha. Wojciechowy zasiew krwi przynosi nowe duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska u zarania swej państwowości przez następne stulecia. Zjazd gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc święty Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Jan Paweł II mówił do Konferencji Episkopatu Polski. Słusznie wspominamy z uznaniem wielkich koryfeuszów zjazdu gnieźnieńskiego. Poprzez wyraźną strukturę hierarchiczną, jaką wówczas otrzymał Kościół w Polsce, został on mocno osadzony w dziejach narodu. Kiedy w roku 1000 powstawała w Polsce podstawowa struktura ustroju hierarchicznego Kościoła, powstawała ona od początku w jedności hierarchicznej z ustrojem Kościoła powszechnego w relacji do stolicy apostolskiej. W relacji tej struktura Kościoła w ojczyźnie naszej trwa nieprzerwanie do naszych czasów. To jest jakiś dar opatrzności, za który musimy nie tylko my szczególnie dziękować, ale także i naród z nami. Dzięki temu Polska jest katolicka, powiem. Dzięki temu Polska jest Polską. Jest też zawsze wierna. Owo osadzenie Kościoła w Polsce, w jego katolickości, od chwili sztu i zjazdu gnieźnieńskiego, przez cały ciąg dziejów, posiada, jak dobrze wiemy, szczególne znaczenie dla duchowych dziejów narodu. Posiada także znaczenie dla jego kultury, która nie tylko odznacza się tradycją wyraźnych związków z Rzymem, ale także posiada znamienne dla katolicyzmu cechy uniwersalności, podstawowego otwarcia na wszystko, co w drodze uniwersalnej niejako wymiany dóbr staje się udziałem każdego, kto w tej wymianie uczestniczy. Szczególnie znaczenie w dziejach Polski wyznaczał prymas Wyszyński męczeństwu świętego Stanisława. Był według niego pierwszym narodowym patronem Polski. Pierwszym, gdyż w przeciwieństwie do świętego Wojciecha, męczenników międzyrzeckich, Brunona z Kwerfurtu, był Polakiem z krwi i kości, krwią z krwi naszej. Dramatyczny konflikt ambitnego króla Polski Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim, tak postrzegał prymas tysiąclecia. Stanisław walczył z wojowniczością króla. Bolesław rozszerzał i umacniał granice Polski. Mówią, że był jednym z najwybitniejszych strategów na polskim tronie. To wszystko prawda. Ale nieopanowany, wojowniczy władca, gdy podda się manii walki ze wszystkimi na wszystkie strony, nie ceni życia ludzkiego. Wiemy z historii, że król ciągnął żołnierzy na dalekie wyprawy wojenne, zabierał dzieciom ojców, żonom mężów, zostawiając rodziny bez należytej opieki. Wojowniczy władca nie ceni życia ludzkiego, ani życia rodzinnego. Biskup Stanisław przyglądał się strasznym klęskom, które spadały na osamotnione rodziny. Gdy król dostrzegł, że mężowie i ojcowie uciekali z szeregów wojennych do swoich domów, aby zająć się rodziną i ratować jej byt, wtedy karcił surowo żołnierzy, ich żony i dzieci. Pasterz Krakowa patrzył na to z bolesnym sercem. Upominał króla: nie godzi ci się tego czynić. Niech wrócą ojcowie, mężowie i synowie do ognisk rodzinnych, a zapanuje w kraju pokój, porządek i ład. Nie usłuchał król. Biskup Stanisław wiedział, ile środków potrzebnych do rozwoju i umacniania życia narodowego, rodzinnego i domowego idzie na marne. Dlatego upominał wojowniczego władcę: nie godzi się tobie tego czynić, nie zabijaj, zostaw ludzi w spokoju. Biskup Stanisław padł pod mieczem, dlatego właśnie, że był zwiastunem króla pokoju, że bronił prymatu osoby, rodziny i jej potrzeb. Dla prymasa Wyszyńskiego naród jest rodziną rodzin, wspólnotą zakorzenioną w Bogu, wobec której państwo i władza musi odgrywać rolę służebną. Dlatego nie waha się przed nazwaniem biskupa Stanisława mężem stanu, rozumiejącym szeroko i rozlegle zadania obowiązujące wobec własnej społeczności. Żadne racje polityczne nie mogą usprawiedliwiać zła w życiu społecznym. Dlatego prymas Wyszyński odrzuca interpretację konfliktu na podstawie kroniki Galla Anonima i określania biskupa mianem zdrajcy. Biskup broniący podstawowych praw człowieka nie może być uważany za wroga, stwierdza zdecydowanie kardynał Wyszyński. Męczeństwo krakowskiego ordynariusza ma przede wszystkim olbrzymi wymiar duchowy. Męczeńską śmierć biskupa Stanisława i każdą męczeńską śmierć biskupów i kapłanów jest śmiercią zbawczą. Budzi zastanowienie, jak wielkie muszą być wartości, za które tak łatwo oddaje się swoje życie. Uczy ducha ofiary i służby. Jest zawsze niezniszczalnym znakiem miłości. Dlatego śmierć męczeńska świętego Stanisława jest czymś błogosławionym w życiu narodu i opłaciła się biskupowi, który życie swoje oddał za braci i zasłużył sobie na chwałę męczennika. Opłaciła się całemu narodowi, dla którego został ustanowiony prawzór, najbardziej rodzinny, polski, nasz własny, ojczysty, jak należy bronić ładu moralnego w życiu społecznym i praw człowieka przed wyzyskiem, gwałtem, przemocą, wyjaśniał prymas Wyszyński. Z kolei ojciec święty Jan Paweł II mówił w Krakowie w 1979 roku. Kiedy jako metropolita krakowski rozpoczynałem wraz z wami przygotowania do tegorocznej 900. rocznicy śmierci świętego Stanisława, byliśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem tysiąclecia chrztu Polski, które wypadało w roku pańskim 1966. Na tle tego wydarzenia, a także w porównaniu z postacią świętego Wojciecha, również biskupa męczennika, którego życie wiązało się w naszych dziejach jeszcze z epoką chrztu, postać świętego Stanisława zdawała się wskazywać przez analogię na inny sakrament, który należy do całokształtu prowadzenia chrześcijanina w wiarę i życie Kościoła. Jest to, jak wiadomo, sakrament bierzmowania, czyli umacniania. Analogia jest wieloraka. Przede wszystkim jednak upatrywaliśmy jej w normalnym rozwoju życia chrześcijańskiego. Tak jak dojrzałym chrześcijaninem staje się człowiek oszczony przez przyjęcie sakramentu bierzmowania, tak też opatrzność Boża dała naszemu narodowi w odpowiednim czasie po chrzcie historyczny moment bierzmowania. Święty Stanisław, którego od epoki chrztu dzieli prawie całe stulecie, symbolizuje ten moment w szczególny sposób przez to, że dał świadectwo Chrystusowi, przelewając krew. Sakrament bierzmowania w życiu każdego chrześcijanina, zazwyczaj młodego, bo młodzież przyjmuje ten sakrament. Polska też wówczas była młodym narodem i państwem. Ma przyczynić się do tego, aby był on na miarę swojego życia i powołania również świadkiem Chrystusa. Jest to sakrament szczególnego przyrównania do apostołów, sakrament, który każdego ochrzczonego wprowadza w apostolstwo Kościoła, szczególnie w tak zwane apostolstwo świeckich. Jest to sakrament, który powinien rodzić w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach ludzi, za zbawienie świata. Jan Paweł II mówił 2 lata później. Święty Stanisław od 10 wieków jest dla nas, był dla naszych przodków, znakiem tej nadziei zwycięstwa, które człowiek odnosi przez śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Znakiem nadziei zwycięstwa, które człowiek odnosi dzięki temu, który nas umiłował, wskazywał naszym przodkom i nam także wskazuje drogę do tego zwycięstwa. I właśnie przez to stał się święty Stanisław szczególnym patronem Polski od wieków. Ksiądz prymas nazwał ten jego patronat, określił ten jego patronat jako patronat ładu moralnego w ojczyźnie. Myślę, że jest patronem szczególnie aktualnym w naszych czasach. Jeśli bowiem w tych trudnych czasach mamy odnieść zwycięstwo, to możemy je odnieść tylko za cenę ugruntowania ładu moralnego. Te słowa skierował do Polaków Jan Paweł II 8 maja 1981 roku. Kilka dni przed tragicznym zamachem, kiedy cudem uniknął śmierci. W okresie rewolucji Solidarności, w okresie wielkiego zrywu, który zainicjowany został strajkami sierpniowymi w roku 80. Thank you. warto nie tylko w takim szczególnym dniu jak Dzień Wszystkich Świętych sięgać do świętych, błogosławionych, do kandydatów, do chwałołtarzy, do sług Bożych. Nie tylko przyglądać się ich życiu, ale warto również sięgać do ich nauczania, do tego, co mówili, jak postrzegali rzeczywistość, jak mówili o naszych dziejach, aby właśnie w tych wypowiedzianych często dawno słowach odnaleźć wskazówki aktualne również dzisiaj dla nas, dla naszych dzieci, dla naszej ojczyzny. Zachęcam więc do studiowania nauczania Jana Pawła II, do studiowania nauczania sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zachęcam do tego, aby zbliżać się do wspaniałych naszych polskich świętych, błogosławionych i kandydatów do chwałołtarza.
Świętujemy czas.